Dzień dobry, Jacek Kosiak, skazany na dialog. Rozmawiamy dzisiaj o specyficznej grupie pracowników, bo protestują, ale nie rzucają śrubami, nie palą opon, nie blokują ulic, nie krzyczą pod Sejmem, a protestują po cichu ze zdjęciami dziadów sprzed 100 lat. Pracują w bibliotekach, muzeach, filharmonii. Ich płace są wyjątkowo niskie. O tym, jak bardzo, dowiemy się za chwilę, ale na pewno poniżej krajowej, średniej krajowej, która wynosi obecnie 5200 w przybliżeniu, a w przemyśle nawet 7000 brutto. Płace pracowników kultury są poniżej, grubo poniżej tych kwot. A rozmawialiśmy o tym w październiku 2017 roku. Czy od tego czasu coś się zmieniło? Za chwilę wyjaśnimy z Państwa i moimi gośćmi, a w debacie dzisiaj uczestniczą pani Agnieszka Murawska, prezes Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz działaczka NSZZ Solidarność w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz pan Mariusz Dziedziniewicz, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Teatrze Wielkim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
No właśnie, jakie są teraz pensje pracowników instytucji kultury? Musimy zaznaczyć, że Państwo reprezentują różne instytucje nie podlegające tym samym płatnikom czy organizatorom, różnie to można nazywać. Jednym słowem mówiąc, Muzeum Narodowe podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Teatr Wielki, Opera Poznańska pod samorząd województwa, choć pieniądze idą nie tylko z tego źródła. Jaka jest teraz średnia płaca w Państwa instytucjach? Pani Agnieszka Murawska, proszę.
Proszę Państwa, średnia płaca w Muzeum Narodowym w Poznaniu wynosi 3436 zł według danych na pierwsze półrocze 2018 roku.
To niewiele. Grubo poniżej średniej krajowej.
Tak.
Czy są jakieś szanse na podwyżki?
Trudno nazwać to podwyżką, bo w sytuacji, kiedy budżet na wynagrodzenia był wielokrotnie mrożony od 2010 roku, to możemy mówić tylko o częściowej rewaloryzacji, czyli urealnieniu zarobków, nadgonieniu tych wartości towarów i usług, które uciekły wraz z inflacją wszystkim pracującym. Będzie w tym roku dodatkowy wzrost wynagrodzeń. Otrzymaliśmy od organizatora dotację celową na ten cel w wysokości 2,3% funduszu wynagrodzeń, tak jak cała budżetówka, plus z tego względu, że nasze muzeum należy do dwóch najniżej uposażanych przez tego organizatora, dodatkową kwotę w wysokości 2 milionów 607 tysięcy złotych. Jest to do podziału na przeszło 400-osobową załogę.
Rozumiem, że teraz toczą się rozmowy na temat płac. Możemy
no na razie czekamy na odpowiedź ze strony dyrekcji. Prosimy o dane dotyczące wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. Chodzi o kwoty wynagrodzenia zasadniczego brutto, by móc sprawiedliwie podzielić te środki, których oczywiście jest za mało, ale które są jednak znaczące dla budżetów każdego z nas.
W tych instytucjach podległych samorządowi województwa zakończyły się już rozmowy płacowe. Czy dały jakiś efekt, który satysfakcjonuje pracowników?
Zacznę może od tego, żeby nie wchodzić w tanią demagogię, trzeba by powiedzieć cokolwiek o uwarunkowaniach. My te rozmowy oczywiście prowadzimy, natomiast są czynniki dane, bezwzględne, czyli stosunek chociażby średniej wynagrodzeń w sektorze kultury, czy akurat jeśli chodzi o mnie, w tym sektorze kultury, w tych instytucji, które są podległe bezpośrednio panu marszałkowi i samorządowi województwa, do średniej krajowej. To jest taki bezwzględny wskaźnik.
Tylko powiem, patrzyłem na dane, średnia płaca w sferze kultury, trafiłem na te z 2016 roku i ona jest zawsze poniżej średniej krajowej. Wtedy była około 3,5 tysiąca brutto.
Mam tabelkę, która jest wydrukiem tego, co samorząd planował dla instytucji kultury, które są mu podległe na rok 2018, czyli ten, który się w tej chwili skończył. Moja instytucja, Teatr Wielki, Opera w Poznaniu, to jest 3849, jeśli chodzi o osobowy fundusz płac, a łącznie z honorariami to jest 3936. Różnica pomiędzy tym, to jest oczywiście brutto, 1/4, 1/3, z tego trzeba odjąć, żeby zobaczyć, ile pracownicy po prostu dostają na rękę. W stosunku do średniej krajowej jest to niewiele, po prostu. Natomiast oczywiście są też uwarunkowania, które no niestety nie są dla nas, dla całej sfery kultury korzystne. Jesteśmy 30 lat po transformacji ustrojowej, cały czas gonimy czołówkę Europy. Jesteśmy na tyle daleko, że bardzo to odbija się właśnie na takich resortach jak kultura, gdyż kultura zaczyna zajmować, jeśli chodzi o finansowanie i mieć warunki do rozwoju wtedy, kiedy poziom gospodarczy w danym kraju jest na odpowiednio wysokim poziomie. Wtedy jest ten wolny pieniądz. Jak nie, no to oczywiście kultura nie należy do tych pierwszych potrzeb, w cudzysłowie, bo to oczywiście jest nieprawda, gdyż badania wielokrotnie robione wykazują, że każda złotówka na kulturę się zwraca, ale nie mamy tego bezpośredniego przełożenia.
Wróćmy do szczegółów. Czy były podwyżki teraz na przełomie roku?
Tak, były.
Czy były to satysfakcjonujące?
Znaczy znowu, no, podwyżki. Satysfakcjonujące. Dostaliśmy 200 zł brutto na instytucję i to jest to, co...
Znaczy na jednego pracownika.
Na jeden etat miesięcznie 200 zł brutto. Czyli do tej sumy, którą tutaj mieliśmy, możemy te 200 zł dołożyć. Przy czym oczywiście, żeby tutaj uściślić, być zgodnym z wszystkimi cyferkami, to, co przedstawiłem, czyli na jeden etat średnia, to jest średnia bez wynagrodzenia dyrekcji. 200 zł, dużo czy mało, i średnia w granicach 4200-4300 brutto, czy to dużo czy mało. No, jaka jest w tej chwili średnia płaca, którą podaje GUS?
Tak jak przytoczyłem na początku, to jest powyżej 5000, 5200 brutto, ogólnie krajowa w przemyśle nawet 7000.
W każdym razie no mamy z tym problem, bo musimy rozumieć, że politycy swoim wyborcom tłumaczą się bezpośrednio z tych pierwszych ich potrzeb, czyli komuś, tu mamy samorząd województwa, który z kolei mamy radnych z całego województwa i których, no nie mówię, że nie interesuje kultura, bo to była nieprawda, no ale jest im bliżej obwodnicy w swoim mieście nowego oddziału szpitala i z tego ich rozliczają ich wyborcy, a nie z finansowania opery w Poznaniu, do której prawdopodobnie nikt z nich nie trafi, albo niewielu z nich trafi.
No ale jednak autobusy jest... z całego województwa widać przed Teatrem Wielkim.
Mamy bardzo dobrą frekwencję, natomiast no jest ten problem, że nie mamy tego i politycy nie widzą tego bezpośredniego przełożenia na pieniądze wydane na kulturę, które zwracają się i do bardzo, bardzo mocno. Nie mówię tylko o sferze takiej, że ludzie, społeczeństwo, które jest bardziej wykształcone, ma szersze horyzonty, które więcej może, taki człowiek więcej może zrobić, więcej zarobić i przynieść więcej zysku państwu, to są takie rzeczy no, niemierzalne i w tym momencie jesteśmy na straconej pozycji, do kiedy poziom gospodarczy nie będzie odpowiednio wysoki i w krajach rozwiniętych polityk, tych bardziej od nas gospodarczo, który chciałby ściąć budżet na kulturę, czy tu szukać oszczędności, byłby od razu źle rozliczony przez swoich wyborców. U nas niestety, no wiadomo, ktoś nie ma na chleb czy na czynsz, no to zetnie od razu, prawda?
Wskazani na dialog.
Rozmawiałem z działaczami Solidarności z sekcji kultury na poziomie krajowym, z panem Andrzejem Rybickim, to jest muzealnik, i z panią Ewą Diaczenko z Teatru Wielkiego w Warszawie. I oni powiedzieli, że Solidarność domagała się podwyżek dla pracowników kultury na poziomie kilkunastu procent, to konkretnie 12,5% jesienią zeszłego roku. Wynik jest mocno odbiegający od postulatu, bo rozumiemy, no zawsze dyskutuje się po to, żeby osiągnąć, niekoniecznie zostając przy swoim postulacie, ale ten wynik to 2,3%, to bardzo mało. Dlaczego te rozmowy się nie udały? Czy są jakieś informacje?
Nie było rozmów. Rozmów nie było. Były postulaty przede wszystkim środowiska muzealników, które to środowisko protestowało z okazji Nocy Muzeów i wtedy żądaliśmy wręcz podniesienia wynagrodzeń w muzeach o 30%. bo tutaj dyskryminacja jest wielopiętrowa. Trzeba zauważyć, że tu z jednej strony mamy zamrożenia w sferze budżetowej, które skutkują niedofinansowaniem wielu usług publicznych, takich właśnie jak nauczycielstwo, policja, którym teraz się udało wywalczyć znaczące podwyżki.
Nie ukrywajmy, to są silniejsze grupy nacisku.
To są silniejsze grupy nacisku. Z drugiej strony mamy tą naszą działkę instytucji kultury, wśród których jest też ogromne zróżnicowanie, bo z jednej strony są takie instytucje kultury podległe ministerstwu, gdzie średnia wynagrodzeń w tej chwili wynosi 11 i 13 tysięcy złotych.
Pani przyniosła do studia zestawienie tych instytucji. Tu może nie chodzi o to, żeby tworzyć listę, ale rzeczywiście niektóre średnie są powyżej 7 tysięcy albo zbliżają się do tej kwoty. Mówię tak, patrząc na pierwszy rzut oka. To dosyć dobre wynagrodzenia.
Wydaje się, że różnica? Skąd ta różnica? To jest pytanie do ministerstwa. Bardzo byśmy chcieli uzyskać odpowiedź na nią, gdyż zadawaliśmy to pytanie wielokrotnie. Nawet w interpelacji poselskiej z 2015 roku, a więc był to jeszcze zupełnie inny rząd, zapytano, dlaczego w muzeach panuje wyzysk. Ja pozwolę sobie zacytować.
To pamiętna akcja Dziady Kultury.
No nie jedna była ta akcja. Wiele wskazuje na to, że grupa pracowników, dobrze wykształcona, ale mniej liczna i nie mogąca zagrozić spektakularnymi strajkami, traktowana jest w sposób, który można zilustrować słowem wyzysk. I co jeszcze ciekawe, w tej interpelacji poselskiej się wzięło. Uzasadniona jest obawa, że zarządzający placówkami kultury nie dbają o podniesienie płac swych podwładnych, ponieważ premiowani są za ograniczanie zatrudnienia i obniżanie zarobków, skutkujące jednakże w rezultacie obniżaniem jakości pracy. Bo mówimy o tym piętrowej dyskryminacji. A więc mamy budżetówkę. W budżetówce mamy te silniejsze grupy, które potrafią coś wywalczyć, choć też słabo zarabiają. Mówimy nauczyciele, policjanci. Mówimy ogółem kultura, a w tej kulturze na samym dnie są muzea. I na samym dnie tych muzeów znajdują się muzea lepsze i gorsze. Lepsze to są te, które powstały przy współudziale środków unijnych całkiem niedawno i one mają całkiem przyzwoite wynagrodzenia. Natomiast tak zwany stary portfel muzeów, w których gromadzone są nasze dobra kultury, gromadzone od już właściwie stuleci.
Tak jak Muzeum Narodowe w Poznaniu.
Tak jak Muzeum Narodowe w Poznaniu, należą do tych uposażanych najsłabiej. Można powiedzieć, że jesteśmy karceni za to, że opiekujemy się dziedzictwem, a nie, że jesteśmy nową placówką.
Pytanie takie z ciekawości, czy pod względem zarobków lepiej pracować w Muzeum Narodowym w Poznaniu, czy w Muzeum Regionalnym gdzieś na prowincji?
Na pewno najlepiej pracować w takim miejscu jak Brama Poznania, które bardzo wielu uważa za muzeum, choć muzeum nie jest. Tak panu może odpowiem.
A jakie są zarobki w tych małych muzeach regionalnych?
To jest średnie wynagrodzenie brutto w instytucjach kultury, plan na 2018 i średnie wynagrodzenie jest tutaj między 3400 z groszami, a 3679. To jest to, co miało być zrealizowane w minionym roku, jeśli chodzi o muzea regionalne.
Czyli muzea regionalne mają średnie wynagrodzeń lepsze niż Muzeum Narodowe w Poznaniu.
Chciałem zapytać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o stanowisko resortu w sprawie płac pracowników kultury. Umawiałem się przez 2 dni, rozmawiałem, korespondowałem z biurem prasowym ministerstwa. Niestety nie udało się, nie dostałem odpowiedzi, ale spróbujemy teraz. Może okaże się, że ktoś jednak czeka na rozmowę i będziemy mogli z kimś porozmawiać.
Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury.
Dzień dobry, Jacek Kosiak, Radio Poznań.
Dzień dobry, witam pana.
Czy mógłbym z kimś rozmawiać na temat płac pracowników kultury, bo próbowałem umówić się i nie mam jak na razie żadnej informacji zwrotnej.
Panie redaktorze, wysyłał pan maila.
Tak.
A kiedyż to było?
Wczoraj.
Wczoraj. No to na nasze usprawiedliwienie mogę powiedzieć tylko tyle, że jest naprawdę bardzo dużo spraw w tej chwili spiętrzonych i być może jeszcze dlatego nikt się do pana nie odezwał w tej sprawie. Być może, przyznam, że zastępuję koleżankę, która w tej chwili jest na uroczystości i nie mam informacji, że tak powiem, z pierwszej ręki, ale uważam, że po prostu wydział, który zajmuje się uzyskaniem dla pana informacji, nie uzyskał jej jeszcze po prostu od osób decyzyjnych. Być może po prostu próbują umówić taką rozmowę, a ona jeszcze nie została potwierdzona, albo na przykład czekają na potwierdzenie terminu. No, ja wiem, że dla pana to 2 dni to jest długo, ale u nas to niestety, no tak to wygląda, że troszeczkę czasami trzeba poczekać. Przypomnę, będę pamiętała o tym, że pan pisał i przypomnę to oczywiście.
No tak, bardzo dziękuję, ale jesteśmy już w trakcie nagrania audycji, także trudno mi będzie wykorzystać te informacje, ale oczywiście chętnie z kimś porozmawiam.
Dobrze przekażę, jasne, oczywiście.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Słyszeliśmy Ministerstwo Kultury. No, nie znalazł się nikt, kto mógłby porozmawiać, ale oczywiście resort jest gotowy do rozmów, to cieszy, do rozmów z dziennikarzami. Ale czy będą jakieś rozmowy z pracownikami kultury, ze związkami zawodowymi działającymi w tej branży? Pan Mariusz Dziedziniewicz?
My nie możemy narzekać na to, że tych rozmów nie ma. Także tutaj akurat muszę...
Bo pan mówi o samorządzie województwa.
Mówię o samorządzie województwa i odniosę się tylko dosłownie pół zdania do tego, co tutaj koleżanka przed chwilą powiedziała. Siła polityczna kultury jest taka, nie inna, że nasze możliwości negocjacyjne, w cudzysłowie, czyli formy nacisku, no praktycznie nie istnieją. Co weźmiemy instrumenty, będziemy, prawda, przed urzędem hałasować. To jest jedyne, co możemy zrobić. Nie zablokujemy miasta, bo nie jesteśmy...
Tak, liczną grupą.
Liczną grupą, ani w komunikacji nie pracujemy i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego tematu... W każdym razie ta siła nacisku jest niewielka i w zasadzie wszystko sprowadza się do jednego. To, o czym mówiłem, o sytuacji w ogóle, jaka jest w kulturze, w kraju, który gospodarczo, no, ciągle goni, powoduje, że w zasadzie, no nie chcę za dużych słów używać, więc nie powiem, że jest to zarządzanie kryzysem, ale na pewno jest to zarządzanie deficytem. Teraz jest tylko problem, jak ci, którzy tym deficytem zarządzają, w jaki sposób nim zarządzają. My na brak rozmów nie narzekamy, bo faktycznie mamy kontakt. Wcześniej byliśmy, moja organizacja, czyli NSZ Solidarność przy Teatrze Wielkim. Byliśmy członkami sekcji kultury. W tej chwili nie jesteśmy członkami sekcji kultury. Mamy kontakt z marszałkiem bezpośrednio. Jeśli chcemy jakieś rozmowy w tych sprawach prowadzić, to te rozmowy są. Natomiast jest oczywiście problem, na ile marszałek, licząc się właśnie z siłą innych branż, ile może nam dać. Jesteśmy dosyć takiej nietypowej sytuacji, ponieważ to jest chyba jedno z niewielu województw, jeśli nie jedyne, w których kultura podległa jest bezpośrednio marszałkowi. I też nie można powiedzieć, że on się nie zna, bo zna się, ma informacje, rozmowy z nim są rozmowami merytorycznymi.
Marszałek Marek Woźniak.
No widzimy, że w problemach kultury jest zorientowany. Teraz jest kwestia, ile on może nam dać, bo być może, nie chcę tu usprawiedliwiać, ale być może dałby więcej, gdyby nie to, że ten nacisk z innych branż jest niestety większy, bo my jesteśmy politycznie słabi.
Skazani na dialog.
Kolejna rzecz, która jest dosyć istotna, to infrastruktura, bo proszę mi wierzyć, że więcej poszłoby na płace, gdyby nie, przynajmniej w moim sektorze, tragiczna. Nie wiem, skąd to się w ogóle wzięło, jakie nawarstwienia kolejni włodarze regionu, kolejni dyrektorzy instytucji, to są zaległości sprzed 20, 30 i więcej lat. Myśmy praktycznie w Poznaniu nie skorzystali z dotacji unijnych, a jeżeli skorzystaliśmy, to w bardzo niewielkim stopniu w stosunku do całej reszty Polski. Proszę zobaczyć.
Znaczy mówi pan u nas w Poznaniu, ale jednak o instytucjach podległych samorządowi województwa.
Też. Aczkolwiek trudno mi tu bezpośrednio pokazywać na włodarzy instytucji, dlatego że to kolejne rządy, kolejne partie, a także sami dyrektorzy. Nie w każdej instytucji, ale w wielu było po prostu dużo zaniechań, jeśli chodzi o możliwość skorzystania z tej największej transzy funduszy, jakie europejskich, jakie były dostępne. Proszę zobaczyć, co się stało we Wrocławiu, Narodowym Forum Kultury. To jest po prostu niewiarygodny, światowej klasy budynek. To samo mamy w siedzibie NASPR-u w Katowicach. Proszę zobaczyć Filharmonię w Szczecinie, która zdobywa nagrody. Proszę.
No tak, ale czy to poprawiłoby warunki płacowe?
To spowodowałoby, że nie ma takiej sytuacji jak teraz, kiedy na przykład marszałek ze względu na to, że ministerstwo nie sfinansuje nam remontu, który jest potrzebny, bo nam zamkną instytucje. Nasze instytucje, wiele z tych instytucji nie spełniają żadnych norm. Gdyby w tej chwili ktoś miałby odebrać ten budynek jako nowy, na przykład budynek opery, to tam się nic nie zgadza. Drogi ewakuacyjne, ilość, nie wiem, punktów sanitarnych na ilość pracowników, tam wszystkie normy, które są coraz bardziej z roku na rok wyśrubowane. Sypie nam się wszystko na głowę. W tej chwili marszałek obiecał nam sfinansowanie w 50% remontu sceny dachu. Tego, co grozi nam po prostu, gdyby nie to, grozi nam zamknięcie teatru. Będzie to współfinansowało ministerstwo. Są te koszty, które przy nowych instytucjach i jakość pracy i ilość pieniędzy, które byłyby wydawane na to, żeby łatać dziury, byłby znacznie mniejsze. W tej chwili po prostu musimy dziękować marszałkowi faktycznie za to, że nam pomaga dużą sumą pieniędzy na to, żeby teatr w ogóle mógł funkcjonować, na remont, który jest niezbędny, i nasze, że tak powiem, żądania finansowe, jeśli chodzi o osobowy fundusz płac, no muszą być nieco mniej stanowcze. Aczkolwiek musimy powiedzieć, że no, marszałek, jeśli coś powie, no to faktycznie to realizuje. Na kontakt też nie możemy narzekać. To, co możemy narzekać i narzekamy, no to cały czas na stosunek przeciętnej płacy naszej, także naszych kolegów w innych instytucjach kultury województwa w stosunku do średniej krajowej. To jest coś, na co naprawdę narzekać możemy.
O to samo zapytam muzealników. Jakie są perspektywy na rozmowy i zmianę tych niekorzystnych wskaźników płac? Wiem, że w zeszłym roku były niewielkie pieniądze przeznaczone na płace w muzeach, ale to była jednorazowa wypłata.
Może troszeczkę dalej w przeszłość sięgnę. Wiadomo, od kiedy jest zamrożenie. W 2015 roku pan wiceminister Wyrobiec obiecywał, że w roku następnym pensje muzealników zostaną odmrożone. Następnie, w roku następnym, to samo mówiła w odniesieniu do następnych lat pani minister Omilanowska.
No i jesteśmy nic w takiego, roku 2019.
Dokładnie, jesteśmy w roku 2019 i co się dokonało? W momencie, kiedy nastąpiło przejęcie władzy przez Zjednoczoną Prawicę, otrzymaliśmy dotacje w wysokości 5% funduszu wynagrodzeń. To były pieniądze dosyć znaczące, ale poszły przede wszystkim na zwiększenie płac minimalnych. I
no bo powiedzmy tak, bo była sytuacja,
zamrożenie,
że pracownicy muzeów otrzymywali pensję podstawową poniżej płacy minimalnej.
Tak. W naszej placówce w tej chwili już jest, proszę pana, 107 osób na 417, które otrzymują płacę minimalną. 1/4 załogi. Są muzea, gdzie jest tych osób znacznie więcej.
Natomiast rozumiem, nie ma już sytuacji na szczęście, że ta płaca jest poniżej.
Ale nigdy ona nie była, bo to znaczy, zawsze jeżeli stawka jest niższa, to jest dopłata. To już takiego bezprawia to nie ma.
Ale jest to jednak pewna proteza.
Niewątpliwie. Jest to oszustwo dla tych osób, które na przykład mają staż pracy w wysokości 25 lat i ich dodatek stażowy jest wliczony w tę pensję minimalną. W sytuacji, kiedy przychodzi osoba z ulicy bez żadnego doświadczenia, bez żadnej, że tak powiem, zasługi lojalnościowej dla instytucji, która się dopiero wszystkiego uczy, w jaki sposób ma pracować, i dostaje tą samą stawkę. W związku z czym poziom rozgoryczenia i frustracji tak ogromnej części załogi jest bardzo, bardzo duży, i może dobrze by było, żeby wszyscy decydenci na wszystkich szczeblach zdali sobie z tego sprawę, że to jest poziom, który grozi niekontrolowanym wybuchem, a z tego, co mi się wydaje jako historykowi, to związki zawodowe powstały w tym wieku XIX właśnie po to, żeby była jakaś racjonalna droga porozumienia między pracodawcą a pracownikiem.
Skazani na dialog, rozmawiamy o problemach ludzi kultury. Podobno muzealników w całej Polsce jest około 3000 czy 4000 i gdyby chciano im w jakiś sposób podnieść pensję realny, taki zgodnie z postulatami Solidarności, to nie byłyby wielkie pieniądze w skali budżetu, bo mówimy oczywiście o instytucjach podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo byłoby to 48 milionów złotych.
Nie liczyłam, oczywiście trzeba pamiętać, że muzealnicy to jest część pracowników muzeów. Pracownicy muzeów składają się przede wszystkim jeszcze z konserwatorów, z administracji, z opiekunów ekspozycji. To jest nie taka jednorodna grupa, natomiast no, każda z tych kategorii zawodowych czuje się lekceważona, czuje, że jest wyzyskiwana przez państwo polskie. No powiedzmy sobie szczerze, że w dniu dzisiejszym tak słabe wynagradzanie przełoży się w przyszłości na minimalne bądź poniżej minimalnych emerytury, do których toż samo państwo polskie, które wprowadziło instytucję zdefiniowanej składki i z nią związanej zdefiniowanej emerytury, będzie musiało dla tych osób dopłacać do minimalnej emerytury wówczas, kiedy osiągną wiek niezdolności do pracy, bo kiedyś ten wiek osiągniemy.
Patrząc na życiorysy i na strony internetowe instytucji kultury, to wielu pracowników zbliża się do tego wieku.
Tak, to jest następna sprawa, że z powodu ograniczeń w przyjmowaniu pracowników do pracy, a nawet zaniechaniu takiej instytucji jak przyjmowanie pracowników na zakładkę, tak żeby wiedza instytucjonalna była przekazywana przez starszego kustosza młodszemu pracownikowi.
Albo też w przypadku rzemieślników.
Dokładnie
to,
tak,
to też ważna
bo
sprawa.
To dotyczy nie tylko kustosza, to dotyczy konserwatora zwłaszcza, a także służby ochrony, nie mówiąc o pracownikach administracji. To wszyscy oni mają pewną wiedzę, która jest charakterystyczna dla danej instytucji i powinni ją przekazywać następcom. Jeżeli jest, że z dniem 1 stycznia odchodzi pracownik, a 2 stycznia przychodzi następny, to wpadamy w dziurę i on się uczy wszystkiego od nowa.
To jest problem, który dotyczy także mojej instytucji.
Domyślam
proszę
się
wziąć pod uwagę, jak specyficzne umiejętności są wymagane, już tutaj nie mówię w tej chwili od śpiewaków czy muzyków, ale
pracowników
zaplecza technicznego, tapicerów, dekoratorów, krawców, perukarzy, charakteryzatorów, tego się nie da.
Są chętni do tych prac? Młodzi przychodzą?
Przede wszystkim tu jest sprawa bodźca finansowego, no bo to jest taka rzecz, która jednak podaż i popyt, prawda? No, ludzie chcą cokolwiek zarabiać i jednak mieć satysfakcję nie tylko z samego tego, że wykonują tą pracę, ale jeszcze także satysfakcję finansową. Jest ten problem i o rzemieślników teatralnych jest bardzo trudno. Chcę jeszcze jeden aspekt tej sprawy tutaj poruszyć. Koszty prowadzenia działalności w tej chwili, proszę sobie wyobrazić, no nie wiem, filharmonię w Hamburgu, filharmonię w Poznaniu.
Nieporównywalne kwoty, podejrzewam.
Potrzebujemy fortepian, na którym grają soliści, prawda? Ten fortepian kosztuje nas dokładnie tyle samo, co ich. Przy takiej różnicy budżetu muzyk, który chce kupić trochę, czy fagot, instytucja, która chce kupić instrumenty, tyle samo płaci tam, co i tutaj. Kwestia wybudowania chociażby budynku, teatru, muzeum, filharmonii, to są koszty porównywalne z kosztami, jakie są na zachodzie Europy, a budżety, jakie mamy, są nieporównywalnie mniejsze, stąd w ogóle zarządzanie tą sferą i jest to niezwykle trudno tego typu instytucją kierować i gdzieś tam jest to też problem, który rzutuje na nasze pensje, no bo dyrektorzy tak dzielą, jak dzielą, mają tyle, ile mają. Ja oczywiście nie usprawiedliwiam, bo kryzysem można by troszeczkę inaczej zarządzać, ale jesteśmy permanentnie w pościgu za Europą. Tak to w tej chwili można powiedzieć.
Domagamy się równego traktowania wszystkich pracowników, mówi Solidarność, a w tym tygodniu działacze Komisji Krajowej, łącznie z przewodniczącym Piotrem Dudą, spotkali się z władzami Prawa i Sprawiedliwości. Po tych rozmowach pojawił się nikły promyk nadziei, że pensje, płace pracowników budżetówki poprawią się. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze, powiedział Piotr Duda. Po tym spotkaniu omówiliśmy wszystkie propozycje, uwzględniając szeroko rozumianych pracowników sfery budżetowej. I tutaj przewodniczący Solidarności wylicza różne branże, między innymi nauczycieli, pracowników urzędów wojewódzkich, sanepidu, a na końcu muzealników i pracowników kultury. No także w tych wypowiedziach związkowców pracownicy kultury pojawiają się na końcu, ale mam nadzieję, że to jest jednak tylko pewien wymóg retoryczny, a nie myślenie o sprawach kultury.
Łączymy się z panem redaktorem w nadziei.
Nadzieja jest ostatnią rzeczą, którą stracę, natomiast ponieważ rozmowy się toczyły bezpośrednio z kasjerem we wrześniu, czyli z panem premierem Morawieckim, i były ustalenia, które mówiły o wzroście 7%, jak mówiliśmy, otrzymaliśmy 2,3, w związku z czym trzeba podchodzić z ogromną ostrożnością do tego typu luźnych sformułowań, aczkolwiek rzeczywiście rodzących nadzieję.
Przykro kończyć rozmowę bez optymistycznego akcentu, a może jednak jest jakiś pozytywny sygnał ze strony czy instytucji organizujących, czy budżetu państwa, czy jakikolwiek inny?
Może powiem tak, noc muzeów przed nami.
Noc muzeów i będzie protest.
Nie wiem, co będzie.
Ja mogę powiedzieć, jeśli chodzi o moją instytucję, że to, co się dzieje w naszej instytucji, zupełnie nie przystaje do funduszy, jakie mamy. Dzieje się dużo, dzieje się w ten sposób, że napawa to nas nadzieją artystyczną na przyszłość, natomiast no, finanse są naprawdę dosyć daleko. Te nożyce między finansami a tym, co robimy, są bardzo rozwarte, ale no, mamy to szczęście, że robimy to, co kochamy. To jest jeden z tych zawodów, gdzie ludzi trzyma przy danym zawodzie właśnie fakt, że mogą pracować w zawodzie, który kochają, i prawdopodobnie stąd bierze się to, że przy takich ilościach, przy takiej ilości funduszy, jaką nasi decydenci na kulturę przeznaczają, efekt tego, co robią pracownicy w tym sektorze zatrudnieni, jest niewspółmierny do tych środków.
I proszę, pamiętajmy o tym, odwiedzając czy muzeum, czy filharmonię, czy może Teatr Wielki w Poznaniu, każdą inną instytucję kultury, pamiętajmy, że pracują tam ludzie, którzy tak samo jak i inni muszą utrzymać rodzinę, muszą jeść, muszą kupić, chcą po prostu żyć bez myślenia o tym, kiedy będzie wypłata. Państwa i moimi gośćmi byli pracownicy kultury, pani Agnieszka Murawska ze Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz działaczka NSZZ Solidarność w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz pan przewodniczący Mariusz Dziedziniewicz z organizacji zakładowej NSZZ Solidarność w Teatrze Wielkim. Wskazani na dialog Jacek Kosiak. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, za rozmowę i mam nadzieję, następnym razem spotkamy się w bardziej optymistycznych okolicznościach. Pozostańmy jednak z taką nadzieją. Wskazani na dialog Jacek Kosiak. Do usłyszenia.